Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Proszę Państwa, dziś będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na froncie, ale nie tylko, także o sytuacji mężczyzn ukraińskich, którzy nielegalnie opuścili swój kraj i znajdują się choćby w Polsce. Niedawno Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zablokowało im możliwość korzystania z konsulatów i ambasad. I o tym, ale także ogólnie o tej wojnie, która dzieje się w Ukrainie i o polskim wojsku, o modernizacji polskich sił zbrojnych. O tym wszystkim będę dziś rozmawiał z wyjątkowym gościem, z byłym dowódcą jednostki wojskowej GROM, a także weteranem misji w Iraku, Afganistanie i w byłej Jugosławii. Proszę Państwa, po raz pierwszy na tym kanale mam zaszczyt gościć pana generała Romana Polko. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry.
Panie generale, to może ja od razu zacznę konkretnie. Chciałem zapytać, co pan myśli o sytuacji z młodymi Ukraińcami w wieku poborowym w Polsce, którzy w tej chwili są w Polsce, no bo temat powrócił na Ukrainie. Mówi się o tym, że po prostu władze ukraińskie chciałyby, żeby część z tych mężczyzn przynajmniej wróciła do swojego kraju. Wstrzymano im możliwość usług konsularnych. Oni w tej chwili nie będą mogli przedłużać sobie paszportów w konsulatach i w ambasadach ukraińskich za granicą. No i teraz pytanie, czy władze ukraińskie naprawdę chcą ściągnąć tych wszystkich ludzi do Polski, jak pan sądzi?
Tak naprawdę rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo trudna. Po pierwsze, to ja bym powstrzymał się przed jakimkolwiek osądzaniem tych ludzi. Otóż tak, jest problemem w Ukrainie taki korupcyjny system rekrutacji. Tak, jest to niesprawiedliwe, że jedni walczą w Ukrainie, drudzy ochylają się od służby. No ale też patrząc nawet na swoją służbę wojskową, miałem w dawnej Jugosławii żołnierzy superkomandosów, którzy po prostu w ogniu walki po prostu się bali, krótko mówiąc, i wręcz wracali do kraju. No tam była możliwość rotacji, tutaj na froncie nie ma. Można się obawiać też i z pewnością ci młodzi ludzie obawiają się tego, że będą wysłani na front jako mięso armatnie, no bo skoro nie ma amunicji, a każe im się bronić ojczyzny, no to z pewnością jest to skomplikowane. Nie osądzałbym tych ludzi, szczególnie przez tych, którzy sami w takich zagrożeniach czy w takich sytuacjach nie byli. Ci ludzie wcale się dobrze nie czują na wygnaniu, z pewnością jest im trudno, ale też nie można robić nic, żeby ich w jakiś sposób przeciwstawiać, bo wtedy to działa kontrproduktywnie. To, co można zrobić, to tak naprawdę Polska powinna organizować możliwości szkolenia tych ludzi, obozy szkoleniowe, rozmowy. Można tylko pozytywnie werbować do wojska, które ma być wojskiem w stylu zachodnim, a jeżeli chcemy powielać wzorce Putina i brać bandytów, ludzi z więzień, no to z pewnością, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, nie jest to ten kierunek. Polska w żaden sposób nie powinna wprowadzać żadnych represji, natomiast powinna ściśle współdziałać z Ministerstwem Obrony czy z władzami ukraińskimi po to, aby tych ludzi przekonywać, werbować, uświadamiać, aby przede wszystkim poprzez dobrą informację, a nie hejtowanie, przekonywać tych ludzi do tego, że tak naprawdę no niestety sytuacja jest tragiczna, nie ma innego wyjścia, musimy bronić niepodległości Europy. Oni muszą bronić niepodległości i wolności współobywateli ukraińskich.
Uważa pan, że oni są w tej chwili bardzo potrzebni Ukrainie? To znaczy, że rzeczywiście te braki kadrowe już zaczyna być widać w armii ukraińskiej?
To znaczy, ukraińska armia z pewnością ma braki. To ci najbardziej dzielni poszli jako pierwsi na ochotnika. Ja nie wiem, że ci są mniej odważni, no ale po prostu kolejne rzuty. To, co jest kluczowe, no armia to nie są tylko ludzie w pierwszej linii. Czasem zdarza się tak, i miałem takich podwładnych, zawodowych żołnierzy, którzy po prostu nie mieli predyspozycji do tego, żeby działać, wręcz stwarzali zagrożenie do swoich kolegów na tej pierwszej linii. Ale armia to też systemy informatyczne, to są drony zdalnie sterowane, to jest logistyka, to jest szereg innych funkcji, które w otoczeniu można realizować. Myślę, że ta informacja powinna do tych ludzi dotrzeć, bo ich umiejętności, te, które nabyli czy na Zachodzie, czy nawet we własnym kraju, z pewnością się przydadzą. Ludzie są potrzebni do wszystkiego. No, pan też wchodzi w strefy działań niebezpiecznych, relacjonując i przekazując Europie, Polakom to, co się dzieje na froncie, po to, żebyśmy lepiej rozumieli konieczność wspierania Ukrainy, po to, żeby samemu sobie zapewnić bezpieczeństwo. I taką rolę ci ludzie też z pewnością mogą pełnić, znajdując się w tym systemie. Podkreślam raz jeszcze, nie mięso armatnie, bo to poczucie tej bramki na siłę, no to jako żywo przypomina minioną epokę, gdzie taką feudalną armię budowaliśmy w czasach Układu Warszawskiego, tylko że ta armia w takich sytuacjach ekstremalnych wyzwań do niczego się nie nadawała. A z drugiej strony, ja też pamiętam ten czas, brakowało ochotników na wojnę do dawnej Jugosławii. Wysłano mi ludzi, których dzisiaj żartobliwie nazywam parszywą dwunastką, no bo w jednostkach psy na nich wieszali, mówili, że się do niczego nie nadają, a tam, kiedy zobaczyli, że możemy się razem zorganizować, że rzeczywiście to nasze działanie nie jest bezsensowne, że otrzymują odpowiedni sprzęt i to też jest kluczowe i są podmiotem, a nie przedmiotem na polu walki, naprawdę żołnierze sami z siebie podejmowali wyzwania, które graniczyły z dużym ryzykiem, a jednocześnie zaangażowaniem je realizowali, ponieważ odczuwali wewnętrzną potrzebę, żeby pomagać miejscowej ludności. Myślę, że ci młodzi poborowi, kiedy się do nich dotrze, kiedy się z nimi porozmawia, kiedy się ich normalnie potraktuje, sami z siebie będą chcieli jechać, bo to nie są tchórze. To są ludzie, którzy być może rodziny, matki wysłały po to, żeby ich chronić, ale którzy z pewnością mają poczucie odpowiedzialności za ojczyznę i do tego poczucia odpowiedzialności trzeba apelować, a jednocześnie dać im to, co konieczne. Nie miesięczne wyszkolenie, tylko dobre przygotowanie, dobry sprzęt, dobre uzbrojenie i to, do czego żołnierz ma zawsze prawo, dobre dowodzenie.
A jak pana zdaniem w tej chwili wygląda dowodzenie po ukraińskiej stronie?
No niestety to nie jest krótki proces. W 2014 roku rzeczywiście ta armia tak naprawdę dopiero rozpoczynała taką restrukturyzację. Wówczas Krym został poddany tak naprawdę bez walki. Pułkownik Mamczur bohatersko-sowiecką flagą poddawał się zielonym ludzikom, czyli bandytom rosyjskim. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Teraz widzimy ten zryw bohaterski, który podziwia cały świat, który my podziwiamy. Jak wygląda system dowodzenia? Rzeczywiście czasem nawet słyszeliśmy od ukraińskich polityków tak naprawdę, że generałowie to idioci szkoleni na sowieckich uczelniach, no ale takie te uczelnie wówczas były. Ci ludzie przeżywają to, co jest najgorsze, szkolą się walcząc. To jest tragiczne. Tam zdobywają na polu walki, przelewając krew, doświadczenie bojowe. Ale to, co jest bardzo istotne, armia ukraińska to nie jest armia, która składa się z więźniów, bandytów. To są ludzie, którzy bronią własnej ojczyzny. To są ludzie świadomi swoich działań. I to są ludzie, którzy nie są dla dowódców mięsem armatnym. Czasem rzeczywiście pewnie jakiś zupak z minionej epoki się zdarzy. Ale z pewnością, tak jak ten proces w Polsce przebiegał przez długi czas, bo to 25 lat tak naprawdę nam zajęło zbudowanie takiej armii nowego typu, tak samo ten styl posowiecki dowodzenia, on też odchodzi do lamusa. To w boju żołnierze widzą, że są podmiotem, że to od dobrego współdziałania, od tego rozumienia swojego miejsca w szyku, od zrozumienia właściwie potrzeb każdego, tak naprawdę zależy ich życie i to, czy skutecznie będą bronić swoich wiosek, swoich najbliższych.
To uważa pan, że armia ukraińska przechodzi coś podobnego jak my w ciągu ostatnich 25 lat, tylko że tak trochę na sterydach, na poważnym przyspieszeniu, bo w trakcie wojny od 14 roku?
No ja w dawnej Jugosławii w 1992-1994 roku spędziłem blisko 2 lata i widziałem, jak ludzie przekształcali się z takich poborowych, miałem żołnierza z wyrokiem za odmowę pełnienia służby wojskowej u siebie, w takich naprawdę profesjonalnych żołnierzy. Myśmy rzeczywiście wtedy też awansowali dopiero ludzi na polu walki pod oficerów, czyli jak nawet przyjechał jako kapral z Polski, to najpierw był szeregowym i dopiero gdy się sprawdził w takich sytuacjach kryzysowych, skrajnych, no to awansował i mógł kierować innymi ludźmi, dowodzić. Tam zobaczyliśmy, że rzeczywiście to, co ma też armia ukraińska z pewnością, że każdy musi być decyzyjny na polu walki, że to kapral podejmuje czasem decyzje, które w normalnych warunkach pokojowych w Polsce no, były konsultowane z wyższymi sztabami, z dowództwami. Tam wtedy, kiedy się walczy o Donbas, kiedy się walczy o poszczególne miejscowości, nie ma czasu, żeby pytać się kogokolwiek o cokolwiek i przy ogromnych deficytach, które się pojawiają, trzeba sobie w jakiś sposób radzić. Sytuacja jest cholernie trudna tak naprawdę. To To jest kluczowe, żeby tych ludzi słuchać. I ten styl dowodzenia nowoczesny właśnie polega na tym, że wyższe sztaby to nie są te, które mówią, ty masz to zrobić, tamto, tylko te, które się wsłuchują w potrzeby żołnierzy na polu walki i starają się te potrzeby jak najszybciej uzupełniać po to, aby ci ludzie, którzy są w tej pierwszej linii, no, mogli skutecznie walczyć i otrzymywali to, co jest im potrzebne. Ale ten proces, żeby funkcjonował sprawnie, on nie może napotykać na takie zakłócenia, które miały miejsce w ostatnich miesiącach tak naprawdę, bo z jednej strony Zachód oczekiwał ukraińskiej ofensywy, z drugiej strony blokował dostęp do lotnictwa, blokował dostęp do systemów rakietowych dalekiego zasięgu. Europejskie obietnice dotyczące amunicji zrealizowano w 30%, a Stany Zjednoczone, które na bieżąco wspierały Ukrainę, nagle zablokowały pomoc finansową. No to wszystko rozbija morale żołnierzy. To rzeczywiście powoduje, że no ludzie widzą, że właściwie no jesteśmy skazani na porażkę. No, o co mamy walczyć? Dowódcy w tych sytuacjach są bezradni, bo obiecują coś żołnierzom, ponieważ takie obietnice słyszą od partnerów Zachodu, a potem okazuje się, że zachodzi konieczność wysyłania tych żołnierzy no, niemalże dosłownie z pięściami na czołgi.
No to była bardzo trudna sytuacja, tak mi się wydaje, na froncie w ostatnich miesiącach i ona też miała duży wpływ na morale. To morale, akurat miałem to szczęście być blisko właśnie w Donbasie, kiedy zostały podjęte te decyzje i widziałem, jak bardzo to zmieniło w ciągu kilku dni podejście wielu żołnierzy, że te pakiety pomocowe znów trafią na Ukrainę. No to dlatego właśnie, że oni poczuli, że nie są zostawieni sami sobie, bo przez jakiś czas się czuli zostawieni sami sobie przez Zachód i przez sojuszników, przez partnerów. No a zostać zostawionym samemu sobie przeciwko Rosji to nie jest dla nikogo dobra perspektywa. Ja jeszcze wrócę do tych osób, które tutaj są w Polsce, bo to, co pan mówi a propos Jugosławii dawnej przede wszystkim i właśnie Bałkanów, w jakiś sposób pokrywa się z tym, co ja słyszałem od ukraińskich żołnierzy. To znaczy oni mówili, niech wróci tutaj chociaż część tych osób, która wyjechała i my ich już, bo niektórzy mówią, że takie osoby się nie nadają i się one nie mają motywacji do walki. Oni mówili, my już ich wdrożymy. Niech przyjdzie jeden, dwóch, trzech, my ich rozłożymy po drużynach, po plutonach i oni sobie przy nas, to my oni będą chodzić tak jak my w zegarku, bo oni się przygotują, przyzwyczają. Że osoby zmobilizowane z Ukrainy też bardzo często nie mają na początku motywacji do walki, ale jak się ich włoży w to środowisko między kilkunastu żołnierzy, którzy są zmotywowani, to ta osoba siłą rzeczy po prostu przyjmuje pewne zachowania. Czy rzeczywiście tak jest? Czy nawet z takiej osoby, która nie do końca chce walczyć, można zrobić, no może nie szybko, ale skutecznie żołnierza?
Zdecydowanie tak to funkcjonuje. No, taki młody człowiek, on nie wie specjalnie, czego oczekiwać. Ja nieprzypadkowo przytoczyłem ten, tego mówiłem o tym moim żołnierzu, który miał wyrok za odmowę pełnienia służby wojskowej. On się po prostu bał zwykłej służby w jednostce, a później pojechał i brał udział w działaniach wojennych w dawnej Jugosławii. To jest kwestia budowania odpowiedniej kultury organizacyjnej, kultury, gdzie jeden drugiego wspiera. Ja bym zachęcał też polskie społeczeństwo, żeby też takich ludzi wspierali. Nie na zasadzie, co ty tu robisz, jedź na wojnę, bo nawet i takie głosy słyszałem, tylko na zasadzie zwykłej rozmowy, pokazania, że jesteśmy z nimi. Otóż no, łatwo jest kogoś wysyłać na front, trudniej, gdyby trzeba było samemu tam naprawdę jechać. Sądzę, że często poddajemy się wręcz takiej kremlowskiej narracji, która chce wręcz tych poborowych wykorzystać jako atut do rozbijania morale Ukrainy, a na to nie możemy pozwolić. Musimy wspierać tych ludzi i szczerze mówiąc, zdarzyło mi się nawet tutaj z paroma sąsiadami po prostu rozmawiać, bo też trzeba zrozumieć taką sytuację, że każdy ma bardzo indywidualną sytuację, a niektórzy ludzie są też potrzebni, aby funkcjonowali na Zachodzie, po to, aby również i tutaj prowadzić takie działania, które będą budowały wsparcie dla Ukrainy. To, że ci ludzie, którzy są na pierwszej linii, wdrożą tych młodych, którzy poborowych do walki, jestem o tym w 100% przekonany, ponieważ ludzie zahartowani w boju, oni nie kultywują fali, oni nie traktują swoich partnerów jako mięso armatnie, oni przygotują ich jak najlepiej do tych działań po to, żeby samemu czuć się bezpiecznie. Ja pamiętam znów żołnierzy gromu, chociażby w Iraku. No otóż każdy sam indywidualnie się szkoli, doskonali swoje umiejętności, a i tak żołnierze mówili, dobra, ty nie pójdziesz na misję, ty jeszcze poćwiczysz, no bo wiesz, jeszcze tego nie umiesz, tamtego nie umiesz, zawiedziesz i potem przez ciebie komuś coś się stanie. Naprawdę to jest inny poziom funkcjonowania, kiedy ufamy sobie w 100%, bo wiemy, że od mojego partnera zależy moje życie.
Jak robić taką reformę w armii, kiedy trwa wojna? Po prostu jednocześnie, kiedy są działania wojenne, cały czas trzymać jakiś taki spory kontyngent ludzi, którzy właśnie zajmują się tą logistyką, tym szkoleniem, czy może po prostu tych ludzi doświadczonych, część z nich odsyłać na tyły, żeby oni szkolili żołnierzy? Bo były problemy dość duże ze szkoleniem w ukraińskiej armii. Myślę, że dalej są. Przez to, że właśnie starzy żołnierze, którzy nie do końca jakby powiedzmy, no właśnie byli jeszcze z tego starego systemu, często byli w tych komisjach werbunkowych, a dodatkowo potem właśnie prowadzili szkolenia. Z tego co wiem, to się zmienia, że właśnie Ukraińcy, część żołnierzy, którzy walczyli już na froncie, wysłali, żeby szkolili tych młodszych. Zwłaszcza jak ktoś został ranny, no to wtedy to się zdarza. To jest metoda rzeczywiście wysyłać takich żołnierzy, którzy mają doświadczenie bojowe do szkolenia młodych?
Rzeczywiście ta sowiecka stara szkoła to powoduje to, że ten generał, dowódca wysokiego szczebla pokrzykuje na podwładnych, zamiast z nimi normalnie rozmawiać i szczerze mówiąc skracać dystans, aby lepiej rozumieć to, co jest potrzebne na polu walki. Są takie sytuacje, gdzie po prostu nie zna się na swojej robocie i zamiast planować i realizować to, co należy do jego obowiązków, zajmuje się dowodzeniem, zastępując kaprala. Ale te obrazki głównie widzimy po stronie rosyjskiej. Strona ukraińska widzę, że zmierza w innym kierunku. To, co jest kluczowe, rzeczywiście tych żołnierzy z frontu odsyłać na zasadzie nawet dania im odpoczynku, spotkanie się z rodzinami, ale też porozmawiania, tak aby już ten werbunek do tych, czy kolejne fale ludzi, którzy przychodzą, no mieli z pierwszej ręki informacje, z czym tam się zetną, jak mają funkcjonować, jak sobie radzić. To jest na pewno sposób. Zaangażowanie weteranów, którzy no, bohatersko walczyli i doznali uszczerbku na zdrowiu. To się dzieje także w polskiej armii, bo okazuje się, że nie ma co tych ludzi odsyłać gdzieś tam do rezerwy, tylko bardzo dobrze jest wykorzystać ich wiedzę, doświadczenie po to, aby tym nowym dawać ducha walki i aby tych właśnie nowych ludzi odpowiednio przygotować do działań na froncie. To, co przez długie lata było piętą achillesową w naszej armii, gdzie właśnie szkoleniem zajmowali się ludzie, którzy nie posiadali praktycznego doświadczenia z konkretnych działań. No i tutaj pojawiał się duży rozdźwięk, bo trudno takim ludziom zaufać i czasem nawet zdarzało mi się mówić, panie pułkowniku, ale na froncie czy podczas działań to wygląda inaczej. No i pamiętam, kiedy to wykładowca akurat w Akademii Obrony mówi, ja was nie uczę jak jest, tylko jak powinno być. Otóż no, nie można żyć w jakimś tam wirtualnym świecie oderwanym od rzeczywistości. Kluczowe są informacje bezpośrednio z obszaru działań i te praktyczne doświadczenia. One powodują budowę większego zaufania i z pewnością lepiej przekonają potencjalnych rekrutów do tego, żeby rzeczywiście zaangażowali się w działaniach na rzecz obrony Ukrainy, niż opowieści oderwane od realiów pola walki.
Panie generale, pan śledzi to, co się dzieje na polu walki w Ukrainie, na polach walki w Ukrainie. Jak pan myśli, jak to teraz będzie wyglądało? Ja nie proszę o wróżenie z fusów, tylko raczej o to, czy uważa pan, żeby pan wyraził swoją opinię, czy uważa pan, że Ukraińcy są w stanie obronić Donbas w tej chwili i z tym wsparciem ze strony Stanów Zjednoczonych, czy jednak te postępy ostatnie rosyjskie, one mogą nabrać tempa i nawet może dojść do zajęcia całego Donbasu przez Rosjan?
No przede wszystkim podziwiam ogromną siłę moralną i chęć walki żołnierzy ukraińskich. Morale to jest klucz do zwycięstwa. Morale i ta siła pozwoliła Ukrainie zwyciężyć pod Kijowem i odeprzeć tą agresję, która miała w ciągu 2 tygodni tak naprawdę zniszczyć Ukrainę, bo Ukraina wtedy miała ogromne deficyty właściwie wszystkiego. Putin był zaskoczony, ci agresorzy, którzy myśleli, że łatwo zdobędą Kijów, byli zaskoczeni. I teraz trzeba to odbudować. Rzeczywiście Ukraina mocno się już wykrwawiła, ponosi ogromne straty, ale trzeba pamiętać, że strona rosyjska też ma problem z poborem. To jest, nie jest kraj, który ma nieograniczone ludzkie zasoby, 140 milionów ludzi, a i tak kupują wsparcie, płacąc najemnikom gdzieś tam z Kresów Azjatyckich, wyciągając ludzi z więzienia i traktują tych ludzi jak mięso armatnie. Ta armia ukraińska odróżnia się tym, że broni własnej ojcowizny, że mimo tego, że część rzeczywiście poborowych czy możliwych ludzi jest w tej chwili na Zachodzie, no to jednak ten duch moralny jest silny i to trzeba mocno podkreślać, cementować. Mam nadzieję, że Europa no teraz już naprawdę się obudzi, bo to przyblokowanie pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone uświadomiło chociażby prezydentowi Macronowi, że gdyby Ukraina poniosła porażkę w tej wojnie, no to byłaby to klęska Europy, byłaby to zachęta Putina, żeby to swoje barbarzyństwo przeniósł na kraje natowskie, na kraje Unii Europejskiej. Zdajemy sobie z tego sprawę. Myślę, że będziemy więcej teraz robić i pójdziemy tropem tych krajów, chociażby skandynawskich, które wręcz z rezerw wspierały Ukrainę, tropem prezydenta Czech, który znalazł i uruchomił program rakietowy, Niemiec, które uznały, że rzeczywiście baterie Patriot są niezbędne i systemy obrony powietrznej, bo Ukraina zostanie wymordowana, ludność cywilna, infrastruktura krytyczna przez te barbarzyńskie uderzenia, które mają miejsce. Myślę, że to są rzeczy, działania, programy, które należy mocno podkreślać. To, co jest kluczowe, Ukraina ten rok powinna przeznaczyć na umacnianie swoich pozycji obronnych, utrzymanie tego, co jest i budowanie, po przejściu do strategicznej obrony, budowanie potencjału, który pozwoli przeprowadzić strategiczną ofensywę, ale prawdziwą ofensywę, nie pod presją mediów, tylko ofensywę, której będą i siły powietrzne, i siły lądowe, i siły morskie. To, co dzisiaj jest sukcesem Ukrainy, to jest odepchnięcie na Morzu Czarnym agresora, także ta żegluga czy Morze Czarne no nie stało się wewnętrznym morzem Rosji, które blokuje Ukrainę. Po drugie, lotnicy, piloci, mam nadzieję, już się szkolą intensywnie, ale wdrożenie F-16, ale też i systemy rakietowe średniego, dalekiego zasięgu powinny w najbliższych miesiącach trafić na Ukrainę. To wszystko trzeba zgrać, skoordynować i wtedy rzeczywiście wojska lądowe, które będą przychodziły do ofensywy, będą to mogły robić pod osłoną z powietrza tego lotnictwa taktycznego, ale też w przekonaniu, że drugie rzuty od wody wroga czy systemy, które niszczą teraz bezkarnie Ukrainę, będą paraliżowane przez ogień wojsk własnych. Krótko mówiąc, no, trzeba zbudować całą koncepcję operacji i nie może być czegoś takiego, że wysyłamy ludzi na front, a jednocześnie nie zapewniamy im osłony z powietrza.
Czy myśli pan, że ta ilość F-16, które otrzymała do tej pory Ukraina, to może pozwolić Ukraińcom jakoś, może nie wyrównać tę sytuację w powietrzu, ale przynajmniej podjąć równorzędną walkę z Rosjanami?
Ukraina podjęła równorzędną walkę. To jest niesamowite, bo rzeczywiście jako człowiek, który przed wojną analizował stosunek sił, no to byłem przekonany, że uderzając z Morza Azowskiego, Czarnego, no to marynarka wojenna Rosji no zmiażdży właściwie i zdobędzie wszystkie porty w krótkim czasie. Tak myślałem, że ta przewaga miażdżąca powietrzna też rzeczywiście będzie pustoszyła i niszczyła Ukrainę. Okazało się, że jakimś cudem, bo to wręcz, a tak naprawdę przez ogromne poświęcenie, wolę walki, udało się odeprzeć agresora. No i w tej chwili rzeczywiście nastąpiła częściowa utrata inicjatywy, ale mam nadzieję, że ten czarny okres, no to mamy już za sobą, że ta wytrwałość jednak świata Zachodu, wspierania Ukrainy wzięła górę. Solidarność powinna też zdecydowanie być mocniejsza, chociaż nie jest z nią tak naprawdę źle. Ukraina przy wsparciu Zachodu stałym ma prawo i myślę, że jest w stanie bez problemu odeprzeć Rosję z własnego terytorium. I to podkreślam szczególnie mocno, bo widać wyraźnie, że w tej chwili ta piąta kolumna Putina, Słowacja, Orban na przykład na Węgrzech, no widać, że są zwolennikami tego, żeby zawrzeć teraz pokój za wszelką cenę, ale pokój, który można nazwać tylko takim zgniłym kompromisem, gdzie terrorysta potrzebuje czasu na złapanie oddechu, na zbudowanie kolejnych możliwości prowadzenia agresywnych działań przeciwko Ukrainie. Myślę, że teraz następuje i że jest to punkt zwrotny, to wsparcie amerykańskie, to wsparcie Europy i że Ukraina jest w stanie, mimo że w tej chwili jest w defensywie, zbudować potencjał, który pozwoli odzyskać okupowane terytoria. Putin, jak każdy tyran, jak każdy barbarzyńca, jak Hitler, jeżeli będzie miał poczucie, że odniósł jakikolwiek sukces, to się nie zatrzyma, tylko pójdzie dalej. I to trzeba mocno wbijać do głowy wszystkim ludziom, którzy próbują szukać pokoju za wszelką cenę.
Z tego, co pan mówi, ja wysnuwam wniosek, że pan również uważa, tutaj jakby podzielam takie zdanie, że Putin, gdyby udało mu się zająć całą Ukrainę, albo gdyby doprowadził do jakiegoś zgniłego pokoju, może być zagrożeniem i Rosja Putina może być zagrożeniem na przykład dla krajów bałtyckich. Czy dobrze rozumiem?
Zdecydowanie tak. No, kraje bałtyckie sojuszu NATO są zagrożone w pierwszej kolejności. No, ćwiczenia Zapad, które przez Litwę łączą się z Obwodem Królewieckim, no to standard, to się wbija w głowy tych generałów. No ale mamy też działania hybrydowe, nie zapominajmy o nich. Putin poprzez Łukaszenkę, którego ubezwłasnowolnił, no, prowadzi działania tą bronią, którą się już nazywa bronią humanitarną. Jest to tragiczne określenie, ale tak to wygląda. Putin jest gotów do prowadzenia działań o charakterze dywersyjnym. Putin straszy bronią jądrową, ale blokują go po części Chiny, które no, nie chciałyby trzeciej wojny światowej. No, mamy do czynienia z bandytą, z terrorystą, no, który chyba nawet przebił z absurdalnym takim myśleniu o nowym porządku światowym Kima z Korei Północnej i którego koniecznie w tej chwili za wszelką cenę musimy izolować, bo ten ruski mir, jak się też niestety tragicznie przekonali niektórzy Ukraińcy, którzy nawet byli zwolennikami takiego sojuszu z Rosją, on przynosi tylko śmierć, zniszczenie i jeszcze większe represje.
Ale naprawdę myśli pan, że mógłby rzeczywiście Putin i Rosja mogłaby myśleć o jakiejś konfrontacji z NATO? No bo konfrontacja z krajami bałtyckimi siłą rzeczy też spowodowałaby to, że my wsparlibyśmy kraje bałtyckie i Stany Zjednoczone. Ja powiem szczerze, że właśnie najbardziej sam osobiście obawiam się takiego scenariusza.
Otóż też trzeba sobie zdać sprawę, że wielu ludzi, wielu ekspertów mówiło, że niemożliwe jest, żeby Rosja zaatakowała w pełnoskalowej agresji Ukrainę. No, z punktu widzenia rosyjskiego dowódcy generała, to ja bym to odradzał, no, gdybym nawet takie plany chciał realizować, bo sensowniej było kroić Ukrainę plasterkami i wówczas pewnie ta reakcja świata Zachodu nie byłaby tak mocna, mogłoby się powtórzyć to, co było podczas agresji na Krym. Ale to wyraźnie pokazuje, że kiedy wszyscy mówią, że jest to niemożliwe, no to właśnie on w tej swojej postsowieckiej mentalności powie, a właśnie pokaże, że to jest możliwe. Wot, maładiec. I otóż no ta pokręcona logika, ona też uderza tak naprawdę w to, co jest dzisiaj naszą słabością, bo Zachód ma wspaniały sprzęt, ma wspaniałe uzbrojenie, ma 3% światowego PKB, przepraszam, 50% światowego PKB, podczas gdy Putin ma 3%. Przewagę mamy pięciokrotną jako NATO w samolotach, wielokrotną przewagę w wielu innych systemach broni. No ale pytanie, czy my mamy wolę walki, bo z tym jest problem. I to szczególnie w kontekście rozliczenia ukraińskich poborowych. Popatrzmy na to, jak wygląda nasza gotowość do obrony naszych wartości i naszego terytorium. I z tym bywa różnie. Ja sam miałem pytania wielu Polaków, czy już teraz uciekać do Hiszpanii, czy może lepiej do Niemiec, czy jeszcze czekać. Otóż no, tutaj upatruje Putin swoje szansy, że właśnie takim zagrożeniem, zastraszeniem sparaliżuje Europę, która co prawda ma narzędzia, żeby się przeciwstawić jakiejś agresji Putina, ale tych narzędzi nie użyje. Pewnie wodą na młyn dla niego są też te wypowiedzi prezydenta Trumpa, który mówi, że Stany Zjednoczone nie będą broniły Europy. Myślę, że jest czas. Ukraina dała nam czas, żeby to wszystko przewartościować. Po pierwsze, czas na to, żeby wspierać Ukrainę, bo wtedy unikniemy tego tragicznego losu, ale przede wszystkim czas, żeby budować własne zdolności. I tu jedna rzecz. W epoce zimnej wojny Europa wydawała blisko 10% PKB na zbrojenia, na własne bezpieczeństwo. Dzisiaj kraje europejskie mają problem z wydaniem powyżej 2% PKB. No jak w takiej sytuacji, w trzecim roku rosyjskiej agresji na Ukrainę, no mówić o tym, że czujemy się odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo? Wiele słów, ale wciąż zbyt mało działań. Są te działania, są prowadzone, ale one powinny być zintensyfikowane, bo to wsparcie dla Ukrainy z pewnością większe niż na początku wojny. To już nie hełmy ze strony Niemiec, ale wciąż to jest metoda takiej kroplówki, która no, powinna się przemienić w taki ciągły strumień zasilania logistycznego, tak aby strona ukraińska, ci, którzy są na polu walki, nie mieli wątpliwości, że na bieżąco będą zaopatrywani we wszelkiego rodzaju klasy uzbrojenia, amunicji i tak dalej, ponieważ Europa uruchomi i Stany Zjednoczone te linie produkcyjne, które przecież posiada, a które w tej chwili wciąż nie są odmrożone.
Wielokrotnie mnie żołnierze ukraińscy pytali, czy to nie jest jakaś celowa polityka, to znaczy, że czy Stany Zjednoczone nie chcą celowo właśnie, żeby Ukraina nie wygrała, tylko żeby po prostu ta wojna zakończyła się jakimś patem, remisem, żeby Rosja nie wygrała, ale też żeby Rosja nie poniosła za dużej klęski. Jak pan sądzi, to może być jakaś celowa polityka Stanów Zjednoczonych?
No, uważam, że jest to taka spiskowa teoria tak naprawdę. No, Stany Zjednoczone poniosły klęskę w Afganistanie, gdzie rzeczywiście wiarygodność Stanów Zjednoczonych, takie zaufanie, no, spadło do jakichś takich kiepskich wartości. Kolejna klęska na Ukrainie to naprawdę mocno by podważyła taką dominującą pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie. Stany Zjednoczone mają zbyt silne relacje gospodarcze z Europą i zbyt dużo zainwestowały w samą też Ukrainę, bo trzeba to sobie otwarcie powiedzieć, żeby teraz mogły się zgodzić na klęskę. No po prostu to trzeba kontynuować, tym bardziej, że do zwycięstwa wiele nie brakuje, że te możliwości są, że to nie jest tak, że Rosji się nie da pokonać. Myśmy mieli takich polskich naukowców, którzy w 2014, jak profesor King, mówili, że Rosji nie da się pokonać, z Rosją trzeba się dogadać i to broń Boże przy udziale Stanów Zjednoczonych. Otóż tak, Putin ma piątą kolumnę w Europie. Putin ma takich właśnie profesorów, ma też takich polityków, chociażby w postaci Orbana, w postaci Schrödera, w postaci innych, których kupił, bo służby rosyjskie były bardzo intensywne, mocno działały w Europie, żeby rzeczywiście swoją tą piątą kolumnę zbudować, no ale okazuje się, że ta piąta kolumna nie jest taka sprawcza, jak się wydawało Putinowi, a my teraz jako ten wolny świat Zachodu musimy solidarnie, mocno działać, żeby zneutralizować te głosy, które no, w istocie są głosami przeciwko bezpieczeństwu Europy, bo przecież nie o samą Ukrainę tu chodzi, tylko chodzi o nowy porządek światowy, chodzi o to, żeby Rosja miała dominującą rolę w tym regionie Europy, w tym regionie świata i chodzi o to, że Rosja nie jest w stanie funkcjonować z ruskim mirem w otoczeniu normalnych krajów. Ta wojna rozpoczęła się wtedy, kiedy Ukraina zaczęła budować normalny kraj po prostu, oparty na demokracji, kiedy zaczęła walczyć z korupcją, kiedy w Białorusi zaczęły się podnosić głosy opozycji, Putin poczuł się zagrożony, no bo on się dobrze czuje, dowodząc czy prowadząc swój kraj w taki sposób, jak to robią ajatollahowie w Iranie czy Kim w Korei Północnej. Te czasy już minęły, to Putin jest reliktem minionej epoki, no ale trzeba mu to skutecznie uświadomić.
W jaki sposób pan by modernizował naszą polską armię? Czy ona powinna się rozrosnąć, czy może potrzebny jest powrót do poboru, czy bardziej inwestowanie w nowoczesne technologie, lotnictwo, czy systemy rakietowe przede wszystkim? Jak pan na to patrzy? Bo myślę, że pan, panie generale, ma sporo na ten temat do powiedzenia.
No przede wszystkim zrównoważony rozwój. To na szczęście nie jesteśmy w takiej tragicznej sytuacji jak Ukraina, która musi być brać wszystko, bo nie ma czym walczyć, czyli ujednolicenie uzbrojenia, tak żeby to można było lepiej koordynować na polu walki, żeby te systemy sztucznej inteligencji, bo to w tym kierunku zmierza świat, po prostu mogły ze sobą rozmawiać i odpowiednio reagować zgodnie z intencją dowódców, którzy te systemy w istocie programują. Po drugie, jeżeli chodzi o ludzi, mamy ogromny potencjał w Polsce, tylko rzeczywiście, jeżeli natrafiają oni niezbyt kompetentnych urzędników komisji rekrutacyjnych, to ci ludzie no, po prostu się boją, a wciąż ten system straszenia tak naprawdę obowiązkową zasadniczą służbą bardziej paraliżuje ludzi niż zachęca do służby. Na szczęście uruchamiany jest przez szefa sztabu generalnego generała Kukułę, z którym się znam osobiście od wielu lat, który tworzył Wojska Obrony Terytorialnej, uruchamiany jest ten pozytywny system naboru, czyli krótko mówiąc aktywna rezerwa, powoływanie ludzi na szkolenia, ćwiczenia, ale dobrze przygotowane, dobrze zorganizowane, z odpowiednią ilością broni, uzbrojenia, potencjału ludzkiego nie brakuje. W sytuacji tego, kiedy wojna dzieje się za granicą, kiedy świat jest w obliczu wojny też takiej globalnej, bo i na Bliskim Wschodzie się gotuje, ludzie chętnie podnoszą swoje kwalifikacje, zdolności obronne i chcą lepiej zrozumieć, w jaki sposób mogli przyczynić się do poprawy własnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ich małych ojczyzn, a przez to także do bezpieczeństwa naszej ojczyzny, Rzeczpospolitej, czy bezpieczeństwa Europy, bezpieczeństwa NATO. I to jest ten kierunek, który jest uruchamiany, jest całkiem skuteczny, bo do WOT-u nie brakowało, nie brakuje ochotników. Po rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę nawet nie było wiadomo, jak ich zagospodarować. Mamy dobrowolną, ochotniczą, zasadniczą służbę wojskową. No i oczywiście teraz też te dodatkowe systemy szkoleń, które będą wprowadzane w życie, ale to, co jest kluczowe i co jest rzeczywiście trudne, one muszą być dobrze zorganizowane, bo w przeciwnym wypadku, kiedy żołnierze czy poborowi, czy ludzie, ochotnicy będą przechodzić na takie kiepsko zorganizowane ćwiczenia, szkolenia, to będą mieli poczucie zmarnowanego czasu, a to byłoby demotywujące dla kolejnych potencjalnych ochotników.
A jak dużej armii potrzebujemy, pana zdaniem?
No tak, patrząc na przeszkolenie, wojny wygrywają rezerwy. No, nawet tutaj ta tragiczna wojna, te barbarzyńskie takie w Ukrainie to pokazują. Otóż poszedłbym tak, jak nawet i Serbowie mówili, że nasz naród to nasza armia, to w Serbskiej tak zwanej Republice Krainy, gdy tam byłem. No, czyli 100% społeczeństwa musi być przygotowane i poznać swoje role, obowiązki, zadania, co mamy robić wtedy, kiedy rzeczywiście agresor zaatakuje, bo tak naprawdę każdy ma coś do zrobienia i ten żołnierz na polu walki, ale również ci, te kobiety, te dzieci, nawet dzieci tak naprawdę, czy ci ludzie, no też muszą wiedzieć, jak funkcjonować chociażby w ramach tego systemu bezpieczeństwa, struktury obrony cywilnej, jak mogą wspierać tych żołnierzy, tych ojców, mężów, którzy tam walczą. Teraz wielkość tej armii, no mówimy, dążymy do 400-tysięcznej takiej stałej, zawodowej armii. W sytuacji zagrożenia pewnie to jest właściwy kierunek i takim potencjałem pewnie dysponujemy, no ale masowe, takie powszechne przygotowanie do obrony ojczyzny, coś na wzór chociażby krajów skandynawskich i budowanie takiej świadomości odpowiedzialności za kraj, no to trudno to tak naprawdę przeliczyć na ilość ludzi, czyli ta aktywna rezerwa, o której mówi szef sztabu generalnego, no ona pewnie rozbuduje nasz potencjał taki gotowy do użycia, wręcz nawet do poziomu ponad 1 miliona.
Czyli naprawdę myśli pan, że jesteśmy w stanie wystawić 400-tysięczną armię?
Mieliśmy problem ze 100-tysięczną armią całkiem niedawno. No, trzeba sobie stawiać ambitne cele. No, wtedy, kiedy Rosja rzeczywiście rzuca na front takie ogromne siły, no to trzeba zbudować odpowiednią przeciwwagę. No, takie kraje jak Izrael, jak Korea Południowa chociażby, które żyją w stałym zagrożeniu agresora z zewnątrz, zbudowały armię o podobnej liczbie, a nawet i większej. Krótko mówiąc, myślę, że Polskę też na to stać. Miejmy nadzieję, że właśnie ten czynnik odstraszania, to, że zbudujemy taki potencjał w miarę krótkim czasie, no spowoduje deeskalację, spowoduje jednak zrozumienie przez tego agresora z minionej epoki, no, że nie ma szans, że ta kolejna zimna wojna 2.0 jest przez niego przegrana, no i wówczas rzeczywiście będzie można przejść do takich jego spokojniejszego funkcjonowania, do tych naszych marzeń zapisanych w strategii z 2003 roku europejskiej o bezpiecznej Europie w bezpiecznym świecie.
A sprzęt? Jakie są największe braki pana zdaniem? W co powinniśmy przede wszystkim w tej chwili inwestować?
No tak naprawdę w moce produkcyjne, bo uzbrojenie pozyskujemy pewnie w najbliższych latach, ono do nas trafi, ale muszą być systemy czy możliwość remontów, muszą być fabryki, które produkują amunicję do tego uzbrojenia, do tego sprzętu. No i to, co się też pojawiło, co Ukraina już wprowadziła jako rodzaj wojsk, systemy bezzałogowe. I tutaj również widzę szansę dla tych, którzy no, na polu walki nie potrafią się odnaleźć, bo wpadają w panikę, gdy słyszą strzały i tak dalej, no to trudno reagować. Ale dzisiaj to jest pole walki dla tych młodych ludzi. Dlatego nawet kiedy byłem pytany o obniżenie wieku poboru do armii ukraińskiej, no to stwierdziłem, że patrząc nawet na siebie, no lepiej systemy informatyczne, komputerowe obsługuje mój najmłodszy syn, który jest w 6 klasie szkoły podstawowej i ma 12-13 lat, niż byłbym to w stanie ja robić, mimo że kwestie technologiczne to zawsze były jakąś moją pasją. I otóż to jest ten kierunek też działań, na który trzeba zwracać uwagę, bo okazuje się, że właśnie użycie tych bezzałogowych systemów, chociażby dronów, no powoduje to, co widzimy na Ukrainie. Znów ogromne koszty zwalczania tych ławic, tych irańskich szachidów, które uderzają w konkretne obiekty, a które muszą być niszczone potencjałem wartym naprawdę ogromne pieniądze. No i to też, na co warto zwrócić uwagę, no nie można bronić się tylko na terenie własnego kraju. Otóż no jestem, wywodzę się z sił specjalnych i wiem, że dywersja obniża morale potencjalnego agresora i te obiekty wojskowe w głębi ugrupowania, czyli krótko mówiąc w Rosji, systemy zaopatrywania w paliwo, w amunicję, ta cała infrastruktura, która wspiera tą machinę wojenną Putina, ona nie może pozostać nietknięta, ona nie może czuć się bezpiecznie.
Czyli to, co teraz robią Ukraińcy, pan ocenia pozytywnie. Te ataki na rafinerie, ataki na fabryki, na głębokie zaplecze rosyjskie.
Zdecydowanie tak. To rzeczywiście nawet ucieszyłem się, że mimo tych wszystkich trudnych sytuacji, które przychodziły, okazuje się, że są te jaskółki. Tym bardziej, że tak naprawdę to pucz wagnerowców pokazał, w którą stronę iść, bo Rosja wszystkie siły rzuciła do walki w Ukrainie, a sama jest bezbronna. Widzieliśmy, w jaki żenujący sposób przygotowywano obronę Moskwy przed garstką tych wagnerowców, którzy zagrozili Putinowi, że go zdetronizują. Przy okazji pokazali strach Putina, bo ten dziad z bunkra z czasów COVID-u znów wrócił do swojej nory, kiedy zobaczył, że jakiś tam odłam tych najemników będzie próbował, czy zapowiedział, że będzie próbował obalić jego władzę. W minionej epoce wojska specjalne, czy nawet jednostka GROM, kiedy powstawała, no to przede wszystkim głównym przeznaczeniem było zapobieganie proliferacji broni masowego rażenia i wszelkie działania z tym związane, czyli krótko mówiąc informacje pozyskiwane przez służby i później konkretna reakcja, no to było kierowane na jednostki niewielkie liczebnie, ale o strategicznym znaczeniu, no ponieważ no, brudne bomby walizkowe, materiały rozszczepialne, których się wówczas obawiano, no to wymagały rzeczywiście takich chirurgicznych cięć, precyzyjnych działań. Te wojska specjalne, one są w stanie organizować partyzantkę na terenach okupowanych i to jest takie pierwsze kluczowe zadanie. One prowadzą rozpoznanie specjalne, czyli zanim gdzieś tam ktoś uderzy w ten most krymski czy gdzieś tam jakiś inny ważny obiekt, to taki obiekt będzie rozpoznany przez właśnie tych ludzi, którzy w tym się specjalizują. Myślę, że strona ukraińska ma tutaj duży atut znajomości języka tej kultury rosyjskiej i jest w stanie przeniknąć na terytorium wroga. Te wojska specjalne, one są najlepsze w działaniach przeciwdywersyjnych też, no bo kogo przeciwstawić specjalcom, jak nie innych specjalców, czyli krótko mówiąc te akcje dywersyjne, które, czy akcje mordów, czy ataku nawet na prezydenta Zeleńskiego, czy na jakichś wysokich dowódców, które z pewnością gdzieś po głowie rosyjskich służb specjalnych, bo oni też i sił specjalnych krążą, no to neutralizowanie tego, no to również należy do tych wyspecjalizowanych ekspertów. Krótko mówiąc, i działania tam, gdzie Rosja realizuje działania też specjalne za pomocą różnego rodzaju niby prywatnych grup typu Wagnera i tak dalej, czyli krótko mówiąc tam, gdzie działania państwa są z różnych względów niewygodne, to wstawiają tych ludzi, którzy no, działając pod przykrywką czy pod obcą flagą, realizują cele, które w istocie zleca im Putin, zleca Kreml. I otóż no, to jest ta cienka linia, ponieważ jako wojska specjalne, te zachodnie, no nie możemy przekraczać pewnych linii, nie możemy upodabniać się do terrorystów, do bandytów, no ale musimy działać w taki sposób, aby skutecznie paraliżować te ich działania, które mocno uderzałyby w nasze systemy. No krótko mówiąc, niektóre operacje realizowane przez siły specjalne, a zlecane im przez służby, które zdobywają informacje, no pozostaną i będą przez długi czas niejawne.
Jasne. To ja tylko powiem, że wszyscy żołnierze wojsk specjalnych ukraińskich, jakich poznałem, w jakiś sposób no, byli na przykład szkoleni przez polskich specjalsów, albo ich szkolenie właśnie też, jeżeli sami nie byli szkoleni, już byli szkoleni w trakcie wojny, no to ich dowódcy na przykład byli wcześniej szkoleni przez polskie wojska specjalne. Od 2016 roku chyba polskie wojska specjalne miały dość duży wpływ na to, jak rzeczywiście rozbijały się wojska specjalne ukraińskie, które są bardzo skuteczne. I chciałem zapytać, jak to się stało, że my takie wojska specjalne skuteczne mamy? No bo chyba na początku III Rzeczpospolitej Polskiej jeszcze takich wojsk specjalnych nie mieliśmy. I co się wydarzyło w ciągu tych 20 kilku lat, czy 30 już teraz, kilku lat, ale najpierw no właśnie chciałem pana zapytać o to, jak to się stało, że zbudowaliśmy taką jednostkę w Polsce, jedną, potem drugą rozwinęliśmy i że te jednostki i w Afganistanie, i w Iraku, i we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a tutaj ja też mam takie informacje od Ukraińców, bardzo duże zasługi mają, jeśli chodzi o szkolenie ukraińskich wojsk specjalnych. Jak to się stało, że takie dwie jednostki silne i nie tylko dwie, przecież są jeszcze inne, jest jeszcze Formoza, ja mówiłem o JWK i o Ogromie miałem na myśli, ale że takie wojska specjalne się w Polsce tak szybko rozwinęły.
Znaczy, ja koncentrując się na wojskach ukraińskich, no mnóstwo się zmieniło w Ukrainie. Otóż no, po pierwsze, kiedy miałem zaszczyt dowodzić w 99 roku, kompanią ukraińską, którą podporządkowano pod 18 Batalion podczas pierwszej naszej natowskiej misji, którą realizowaliśmy wspólnie, no to rozmawiałem z żołnierzami tej kompanii i okazało się, że no połowa tych żołnierzy to Rosjanie. I zastanawiałem się, dlaczego mówię, skoro jesteście Rosjanami, zostaliście w Ukrainie. I otóż no często to były kwestie pracy, żony, dzieci chodziły do szkoły, kwestie mieszkania. Niekoniecznie wszyscy z nich byli związani mocno tak naprawdę z Ukrainą. To był ten problem. Otóż drugi element, kiedy dowodziłem jednostką GROM, to też szukałem czy możliwości współdziałania chociażby z wojskami specjalnymi ukraińskimi, ale okazało się, że to nie są ukraińskie wojska specjalne, tylko wojska specjalne bardziej oligarchów niż samej Ukrainy. To też był problem, bo kiedy zaobserwowaliśmy, że ci ludzie wykonują zadania nie tylko dowódców wojskowych, ale prywatnych biznesmenów, no to uznaliśmy, że to jest coś w tym wszystkim nie tak i tego współdziałania mocniej żeśmy nie nawiązywali. Teraz jest sytuacja zupełnie inna. To naprawdę Ukraina w tej chwili już jest państwem, które walczy mocno z korupcją i otwarcie. Państwem, które chce być państwem demokratycznym, normalnie funkcjonować i państwem, które buduje czy umacnia własną tożsamość. Ten proces również trudny był w Polsce. Myśmy w Polsce, kiedy powstawały jednostki specjalne i chcieliśmy je wzmacniać, to tak naprawdę, nie wiem, czy to sowiecka piąta kolumna wśród generałów, mocno torpedowała te działania. Otóż jednostka GROM miała być zlikwidowana, jednostka GROM miała być przeniesiona gdzieś do Jeleniej Góry, do żandarmerii wojskowej, jeden oddział do marynarki wojennej. Otóż była solą w oku tych wyższych dowódców przełożonych, którzy no nie rozumieli i nie akceptowali tego, że może być taka jednostka, która działa w niekonwencjonalny sposób. Krótko mówiąc, mówiono nam, macie być specjalni, ale działać regulaminowo i tak jak my wam każemy, no tak się nie da. To muszą być ludzie, którzy są komórką innowacyjną, którzy rzeczywiście potrafią działać samodzielnie, przejmować inicjatywę, no i którzy nie będą tą zwykłą taką piechotą. I jednostka GROM przetrwała, zrealizowała misję w Iraku, w Afganistanie, ale i tak chciano tę jednostkę likwidować. To był taki moment, który wręcz zachwiał moją karierą, bo w obronie jednostki odwołałem się do mediów, do opinii publicznej i te media pozwoliły uratować jednostkę GROM, ale musiałem też powiedzieć, jakie były plany. otwarty sposób. Jako wojskowy nie mogłem tego powiedzieć, jako cywil zwolniony do rezerwy miałem taką możliwość. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ta przerwa długo nie trwała moja w wojsku. Zostałem przywrócony do służby po to, aby zbudować wojska specjalne. Otrzymałem takie zadania od ministra Sikorskiego, ówczesnego ministra obrony narodowej i od ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To się udało zbudować i dzisiaj na bazie tych doświadczeń gromu z tych misji bojowych, jednostki komandosów, formozy i tych jednostek, które dołączyły do rodziny wojsk specjalnych, mamy i dowództwo wojsk specjalnych i jesteśmy takim kluczowym krajem w tym regionie Europy. Rzeczywiście te jednostki zbudowały swoją tożsamość, podmiotowość. Ja nawet całkiem niedawno rozmawiałem z dowódcą gromu, nie tylko dziękując mu za to, co organizuje, robi, realizuje dla Ukrainy, bo też wymienialiśmy takie myśli, ale przede wszystkim popatrzyłem i mówię, mnie się wydawało, że ja zrobiłem rewolucję technologiczną w tej jednostce, bo wprowadziłem tyle nowości, nowinek technologicznych, a wy poszliście o wiele kroków do przodu. I otóż tak, te jednostki dzisiaj są mocno utechnicznione, to nie są komandosi, jak niektórzy sobie wyobrażają, 2 metry maczuga i wszystkich tłucze dookoła. To są ludzie, których największą siłą jest intelekt i możliwość sprytnego działania i skutecznego na polu walki. Cieszę się, bo widzę, że rzeczywiście w tych działaniach, które pokazują Wojska Specjalne Ukrainy, widać już tą myśl, widać ten spryt i budowanie tej przewagi nad tym przeciwnikiem, któremu wydaje się, że dominuje na froncie, a jednocześnie okazuje się, że nie kontroluje własnej przestrzeni i ci specjaliści z Ukrainy, którzy to wykazali, zasługują na najwyższe uznanie.
Panie generale, to już na koniec wspomnieliśmy, nawet w tej rozmowie pan wspomniał, był pan na misji w dawnej Jugosławii i to przez dłuższy czas. Wczoraj przeczytałem artykuł, już kolejny zresztą o tym, w prasie amerykańskiej, że niestety, ale może nas czekać także konflikt na Bałkanach. Chodzi przede wszystkim o to, że ta część serbska Bośni i Hercegowiny mogłaby spróbować się odłączyć po prostu od tego kraju. No i to oczywiście mogłoby spowodować reakcję sąsiadów, no i samej też Bośni. Czy pan myśli, że jest takie ryzyko? Jak pan też ocenia ogólnie sam twór Bośni i Hercegowiny? No bo wiemy, że tam są potężne tarcia. Sam byłem wielokrotnie tam. I po prostu miałem takie poczucie, że wyjeżdżając z jednej republiki w ramach jednego kraju, ale po prostu wjeżdżam po prostu do innego kraju. Czasami było ryzyko, że samochód może zostać zniszczony, jeśli się wjeżdżało na blachach właśnie, nie wiem, bośniackich, tych z Mostaru do choćby do Banja Luki. Jak pan myśli, jest ryzyko, że będziemy mieli kolejny konflikt w Europie?
No ten bałkański kocioł wciąż wrze, krótko mówiąc. Blisko 2 lata tam spędziłem i do końca trudno mi było zrozumieć, kto naprawdę z kim i o co walczy, ponieważ no ci ludzie, właściwie to Serb bośniacki, Chorwat bośniacki, Bośniak bośniacki, a tak naprawdę mieszane rodziny i jakieś sztuczne podziały, które zostały zaognione przez polityków. No ale też to, co dostrzegam, zresztą nie tylko ja, moja żona bierze udział w takich projektach też naukowych, które są realizowane właśnie, ostatnio była też w dawnej Jugosławii, w Albanii. Otóż myślę, że należałoby bardziej przyciągać do siebie w ramach struktur Unii Europejskiej Serbię chociażby, która ma poczucie krzywdy, często słuszne, no bo z agresora stała się później ofiarą. I otóż no trzeba przyciągać te kraje do naszej europejskiej rodziny. Nie można tych krajów izolować, bo wtedy, kiedy je izolujemy, kiedy im nie pomagamy, to tak naprawdę wpychamy te kraje w objęcia Rosji, no bo trudno znaleźć innego sojusznika. Myślę, że powinniśmy zrobić dużo więcej jako społeczność europejska, żeby tym Serbom dać to, co należne. Serbowie w wielu momentach byli prześladowani naprawdę. Ja widziałem w Kosowie, byli atakowani przez mafie albańskie, mimo że wcześniej strona serbska atakowała, czy źle traktowała ludność pochodzenia albańskiego, no to odwrócenie tego w drugą stronę nie jest rozwiązaniem. Jeszcze raz podkreślam, wspierajmy tych ludzi, wchodźmy tam, budujmy mosty, ale możemy to zrobić poprzez po pierwsze wysłuchanie tych ludzi, nie przeszkadzanie im, i nie budowanie jakichś takich sztucznych barier, bo czasem mam wrażenie, też rozmawiałem z moim kolegą z Czarnogóry, że taka pomoc, która jest źle udzielana, źle realizowana, z oderwaniem od lokalnych uwarunkowań, to więcej im szkodziła niż pomagała.
Czyli myśli pan, że teraz Europa powinna się bardziej jakoś tym regionem zainteresować, bo rzeczywiście jest jakieś ryzyko, że
Zdecydowanie
coś...
tak. Po pierwsze uruchomić te programy takie solidarnościowe, one są. Te programy są, po prostu uruchomić to, dogadywać się, wspierać, no już nie tylko na tym poziomie naukowym czy takiego z dystansu, tylko no po prostu no nie można tych krajów pozostawiać w niepewności. No popatrzmy, co się stało z Ukrainą. Gdyby w 2008 roku rzeczywiście przegłosowano ten taki konkretny program, chociażby wstąpienia do NATO, ale też integracji z Unią Europejską, Ukrainy, Gruzji, to pewnie nie doszłoby do tej pełnoskalowej wojny. Niestety wiele możliwości na pewnym etapie było przegapionych, no i stąd też zrealizował się czarny scenariusz. Ja wiem, że to jest może nieadekwatne porównanie, no ale jeżeli będziemy dalej tak czekać, aż sytuacja sama się rozwiąże, to ona się sama nie rozwiąże, tylko będzie się zaogniała. A Unia Europejska ma potencjał, ma możliwości wpływu gospodarczego, takiego ludzkiego, naukowego, żeby skłonić tych ludzi, mimo tych ogromu krzywd po jednej i po drugiej stronie, które gdzieś tam się pojawia, no żeby jednak nauczyli się pokojowo współistnieć i żeby ich zintegrować w systemie europejskim w jedną rodzinę.
W przyszłym roku będzie 30. rocznica masakry w Srebrenicy, zbrodni w Srebrenicy. I ja się właśnie
dokładnie
zastanawiam.
Tak. I tutaj ja jeszcze raz podkreślę ten przykład, bardzo często podaję masakry w Srebrenicy. 8 tysięcy zamordowanych ludzi, których mogli bronić wojska holenderskie, ale jak to powiedział premier Holandii, nie mieli wystarczających sił i środków. Otóż żołnierze kanadyjscy, ja od kanadyjskich żołnierzy przejmowałem taką kieszeń Medak, gdzie wymordowano lokalną ludność i ci żołnierze kanadyjscy podjęli największą bitwę, dzisiaj mówią o niej, po II wojnie światowej, mimo ograniczeń ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych, no walczyli z tymi, którzy dokonali tej masakry, tych barbarzyńskich działań. Podjęli walkę zbrojną. Dość powiedzieć, że nawet położyli pole minowe, które odgradzało ludzi z tej miejscowości od agresorów, co budziło moje zdziwienie, bo kiedy przejmowałem ten obszar w ramach kieszeni Medak i po to, żeby go kontrolować, no to byłem zdziwiony, że Organizacja Narodów Zjednoczonych pokazuje mi, czy przekazuje mi obszar w las z ranami pól minowych. Ale to też pokazuje i pokazywało w kontekście tego, co się dzieje w Ukrainie, że ONZ nie musi być organizacją biurokratyczną, która nie podejmuje konkretnych działań, tylko w obliczu ludobójstwa ma prawo, a wręcz nawet obowiązek podejmować aktywne działania po to, aby temu zapobiegać.
Czyli po prostu konkretne osoby decydowały się na jakieś działania, bo Holendrzy się nie zdecydowali na jakiekolwiek działania w Srebrenicy, a Kanadyjczycy się zdecydowali
Holendrzy
na
przestrzegali. Holendrzy przestrzegali procedur, ale procedura nie jest Bogiem i powiem szczerze, że nawet kiedyś w sądzie zeznawałem, bo doszło do tragicznej sytuacji, zginął mój zastępca z dawnej Jugosławii, później szef wywiadu w Kosowie. Mówię, że gdybym postępował zgodnie z procedurami, no to my byśmy nawet nie rozpoczęli tej misji w Kosowie. Gdybym postępował zgodnie z procedurami, to pewnie nie uratowalibyśmy wielu żyć w dawnej Jugosławii.
A w przypadku wojny, w takim wypadku procedury są jakby potrzebne, czy raczej trzeba jednak po prostu podejmować decyzje adekwatne do sytuacji i też życie ludzkie jest najważniejsze wtedy?
W czasie wojny obowiązuje międzynarodowe prawo wojenne i tego trzeba przestrzegać. Nie można mordować cywili, kobiet, dzieci. Trzeba wskazać miejsca, gdzie można się bezpiecznie ewakuować i nie będzie się narażonym na ogień. Najczęściej czy podczas misji w Iraku to wskazywaliśmy obiekty infrastruktury krytycznej, bo one nie miały prawa być atakowane. I otóż coś, co odwrotnie robi strona rosyjska, bo akurat te obiekty atakuje. Natomiast procedury rzeczywiście no, nie przystają, prawo wojenne jest obowiązujące, procedury tak naprawdę pisze się na bieżąco. I no, trudno też mieć nawet pretensje do tych wyższych przełożonych dowódców, czy nawet szefów jakichś struktur, że nie są w stanie napisać procedur na to, co się dzieje w konkretnym obszarze. I tutaj niestety albo na szczęście trzeba zaufać tym świadomym, inteligentnym żołnierzom na tej pierwszej linii, którzy no, na bieżąco określają, działają w taki czy w inny sposób. Priorytetem jest ratowanie ludzkiego życia. Też nawet pamiętam, kiedy określaliśmy misję z generałem Ricardo Sanchezem, później w Iraku dowodził i jeden z zastępców doradził mu, żeby na misję napisać naszą wspólnie, bo wspólnie pisaliśmy, co mamy realizować, w taki sposób, aby ochrona własnych sił była priorytetem. No i wszyscy dowódcy jednostek się zbuntowali, amerykańskich, bo przecież mówili, my tu jesteśmy, żeby pomagać ludziom, a nie żeby chronić własne życie, bo jeżeli będziemy uznawali, że priorytetem jest ochrona własnego życia, to w jaki sposób można mówić o skutecznym działaniu? Będziemy narażać cywili po to, żeby chronić samych siebie, a przecież nie o to chodzi w działaniach wojskowych.
Jasne. To już na koniec tylko zapytam o jedną rzecz. To jak pan w takim razie ocenia armię rosyjską, która i popełnia zbrodnie wojenne na cywilach, i atakuje infrastrukturę krytyczną, i bombarduje miasta, i dokonuje właśnie takich czystek etnicznych, jak w Buczy dokonała, czy widziałem pod Izumiem? To jest jeszcze armia, czy to już jest jakieś coś innego niż armia?
Bandyci, zwyrodnialcy, którzy no właściwie łamią wszelkie zasady. No, trudno ich naprawdę nazywać żołnierzami, tchórze, którzy poszli po łup, którzy myślą, że mordując niewinne kobiety i dzieci po prostu dorobią się majątku, czy poprawią sobie poziom życia, zarobią, a jak zginą, to może rodzina dostanie nowe drzwi do Sławojki, czy telewizor, lodówkę. Otóż rzeczywiście Putin bierze ten najgorszy element, który chyba celowo trzymał w jakiejś ciemnocie, w głodzie, w jakimś ubóstwie, wysyła na front, traktując jak mięso armatnie i pomiatając tymi ludźmi. No, ci ludzie z Moskwy nie są wysyłani na pierwszą linię, bo pewnie na taki sposób traktowania by się nie zgodzili, no a gdzieś tam rzeczywiście ma takie zasoby osobowe. No i to jest ogromna tragedia dla tych ludzi, że po pierwsze, że żyją w takiej nędzy, w tym ruskim mirze i że w taki sposób dają się wykorzystywać.
Dziękuję bardzo, panie generale, za tę rozmowę. Proszę państwa, moim gościem
Dziękuję.
Był pan generał Roman Pol.
Chwała Ukrainie i zwycięstwa.
Sława Ukrainie, dziękuję.
Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.